Dzisiejsze moje kazanie będzie dwuczęściowe. Pierwsza część to będzie głoszenie słowa, rozważanie słowa, które Bóg położył na moim sercu. A drugą częścią to będzie przedstawienie, które dzieci przygotowały. Przyznaję się, że ja nie oglądałem tego przedstawienia, nawet jak były próby. Coś tam tylko słyszałem o pewnych scenach, ale też go nie znam. Będzie to dla mnie też moja premiera, można powiedzieć, oglądania tego przedstawienia. Więc mam nadzieję, że to, co będę mówił, w jakiś sposób połączy się z tym, co będziemy później oglądać. A chciałbym dzisiaj podzielić się z wami kilkoma rzeczami z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Ja bardzo, nie wiem, tak osobiście traktuję ten rozdział, jest on dla mnie szczególnie ważny, ponieważ na początku mojej wiary, na początku mojej drogi z Panem bardzo lubiłem ten rozdział. Czytałem go i praktycznie był to mój ulubiony rozdział z Biblii. No i do dzisiaj wzbudza we mnie wiele pozytywnych emocji, a też wierzę, że ten rozdział ma ogromne znaczenie powinien mieć ogromne znaczenie dla nas. Zatytułowany ten rozdział został Bohaterowie Wiary. I pozwólcie, że na początek dwa wersety, pierwszy i drugi listu do Hebrajczyków, rozdział 11. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. W tym rozdziale, z tego co policzyłem, a mam nadzieję, że się nie pomyliłem, przedstawione jest imienia 16 postaci. 16 postaci jest imienia przedstawione. Jest i oczywiście jeszcze jest takie ogólne stwierdzenie i pozostali, których już autor, apostoł już nie wymienia, sugerując przez to, że ta lista bohaterów wiary jest ciągle otwarta i jest na niej więcej niż 16 osób. Wśród tych 16 osób jest 14 mężczyzn i dwie kobiety, pamiętacie, które są wymienione w liście do Hebrajczyków? To nie te, co w rodowodzie, może nie wszystkie, w rodowodzie Pana Jezusa. Wymienione są dwie, żeby was nie trzymać w niepewności. Sara jest wymieniona i Rahab z Jerycha. Dwie osoby, dwie kobiety. I w wersecie drugim czytamy, że te osoby zdobyły chlubne świadectwo. Co znaczy chlubne świadectwo? To znaczy, że w jakiś sposób są godne uwagi, powiem, godne szacunku, godne zauważenia, zdobyły chlubne świadectwo. Myślę, że wielu z nas chciałoby coś takiego od Boga usłyszeć, że zdobył chlubne świadectwo. Czasami w ogóle jakieś świadectwo jest już dobre. Tak tylko, żeby, wiecie, przejść z klasy do klasy. A to z czerwonym paskiem to jest świadectwo jakie? Chlubne świadectwo. I właśnie ci ludzie wymienieni w 16 rozdziale listu do Hebrajczyków zdobyli chlubne świadectwo, nazywamy ich bohaterami wiary. I oczywiście ci ludzie nie zajmują miejsca Jezusa Chrystusa. Chcę to jasno powiedzieć. Oni nie zajmują miejsca w naszym życiu ani w Piśmie Świętym. Nie zajmują tego miejsca. Jest jedno miejsce, które jest miejscem najwyższym, najważniejszym, miejscem na tronie, które należy się Panu Jezusowi Chrystusowi. Jest to miejsce, gdzie przychodzimy, aby oddać Mu hołd, aby oddać Mu cześć, aby się przed Nim pokłonić, aby się przed Nim uniżyć. A ci ludzie wzbudzają w nas pewien szacunek, stają się też pewnymi wzorcami dla naszego życia. Pozwólcie, że postawię takie pytanie. Kim byli ci ludzie? Kim oni byli? Co takiego ich wyróżniało? Co takiego wielkiego uczynili, że zostali włączeni do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i otrzymali to chlubne świadectwo? I kiedy teraz przyglądniemy się życiorysom, biografią tych ludzi, bo oni występują na kartach Pisma Świętego, a tutaj w 11 rozdziale w takiej zwięzłej formie się pojawiają, to dowiadujemy się, że to byli ludzie tacy jak my. To jest dla mnie rzecz niesłychanie ważna. To jest rzecz dla mnie niesłychanie inspirująca. Też bym powiedział, że jest rzeczą dla mnie niesamowicie pocieszającą. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment z późniejszego listu, czy listu, który zajmuje się za listem do Hebrajczyków, list Jakuba, rozdział 5, werset 17. Tam jest takie ładne stwierdzenie, mocne stwierdzenie, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz. Eliasz nie występuje w 11 rozdziale z imienia, ale występuje w rozdziale 32, gdzie jest powiedziane i prorokach. I prorokach. A Eliasz był prorokiem, był, można powiedzieć, jednym z największych proroków, był przedstawicielem proroków. Był człowiekiem, którego Bóg używał w niewiarygodny sposób. Powiedzielibyśmy, daj Panie Boże nam dzisiaj takich ludzi jak Eliasz, daj nam takich Eliaszów. I dowiadujemy się, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Więc Eliasz nie był jakimś supermenem. Nie był też półbogiem, jak to mitologia przedstawia niektóre postacie. Był człowiekiem podobnym do nas. Jak powiedziałem, kiedy patrzymy na ten 11 rozdział listu Hebrajczyków, to widzimy ludzi podobnych do nas. To widzimy ludzi, którzy mają ziemskich przodków, ziemskich rodziców, ojca i matkę. To widzimy ludzi, którzy pochodzą z jakiejś kultury, w jakimś kulturze się wychowywali, wzrastali, ta kultura ich formowała, kształtowała. I widzimy ludzi, którzy wcale w Piśmie Świętym nie są przedstawieni w taki sposób wybielający ich sylwetkę, ich postać, ich osobę. Pismo Święte nie jest hagiografią, czyli nie tworzy świętych w tym sensie, że stara się ich przedstawić w jak najlepszym świetle. Nie, widzimy tych ludzi, którzy są opisani tacy, jacy byli. Tacy, jacy byli. Widzimy ich mocne strony, widzimy ich te pozytywne cechy charakteru, ale również, co nas często niepokoi wręcz, albo czasami zasmuca, widzimy to, że pojawiają się też w ich życiu uchybienia, pojawiają się w ich życiu jakieś upadki, pojawiają się w ich życiu jakieś niedoskonałości, a mimo to znajdują się w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. A więc to byli ludzie podobni do nas, którzy posiadali swoje dobre strony charakteru, dobre cechy, może nawet zdecydowanie więcej tych dobrych rzeczy posiadali, ale to też nie byli ludzie, którzy byli pełni doskonali, idealni, nienaganni. Byli to ludzie, w którym życiu też zdarzały się potknięcia, w życiu zdarzało się popełniać błędy, dokonywać nawet złych wyborów. A mimo to Bóg ich docenił, zauważył, wydał o nich chlubne świadectwo. Bracia i siostry, dla mnie to jest pocieszające. Bo myślę sobie, że jest nadzieja dla mnie. Myślę sobie, że ja też gdzieś tam może na końcu takim małym drukiem mogę być gdzieś tam może kiedyś dopisany. Bracia i siostry, jest nadzieja dla ciebie. Jest nadzieja dla ciebie. Nawet kiedy myślisz o sobie, że masz, tak jak powiedział mi wczoraj brat Jacek, że masz słabą, silną wolę. Że twoja silna wola jest słaba, to i tak jest nadzieja dla nas. A więc spotykamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków ludzi, o których Pismo Święte mówi, że byli podobni do nas. Z ziemskimi przodkami, z pewnymi pozytywnymi, ale także i negatywnymi cechami charakteru. Ludzi, o których Pismo Święte przedstawia ich w prawdziwym świetle, takimi, jakimi byli. Więc można zadać drugie pytanie, to w takim razie co ich wyróżniało? Jeżeli byli tacy podobni do nas, co ich wyróżniało? Czy było coś, co ich wyróżniało? No musiało coś być, bo inaczej ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków zajmowałby gdzieś 1000 stron. No bo należałoby tam wszystkich wpisać, którzy w ogóle się urodzili na tej ziemi, bo wszyscy byli podobni są podobni jedni do drugich. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ludźmi, którzy mają swoje, którzy się urodzili z grzeszną naturą. Ludźmi, którzy potrzebują Zbawiciela. Ludźmi, którzy odpadli od Boga poprzez grzech Adama i Ewy w Edenie. Wszyscy. Więc jeśli by ich nic nie wyróżniało, no to by się w tym rozdziale moim zdaniem nie znaleźli. Jednak było coś, co ich wyróżniało. I tym, co ich wyróżniało, jest to właśnie słowo, które najczęściej pojawia się w tym rozdziale. I wszyscy wiemy, jakie to jest słowo. To jest jedno słowo, które pojawia się praktycznie w każdym wersecie tego rozdziału. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jest to słowo, które cały czas przewija się przez ten rozdział. To słowo, które po grecku brzmi pistis, a w naszym ojczystym języku brzmi, jak wszyscy możemy powiedzieć, wiara. To, co ich wyróżniało. Wiara i tak jak ten pierwszy werset nam mówił, że wiara, która jest pewnością, wiara, która jest wewnętrznym przekonaniem, wiara, która jest wewnętrznym przeświadczeniem, wiara, która zdobyła ich serca, wiara, która na stałe zagościła w ich sercach, wiara, która była niezachwiana. Czytamy, że wiara, która była głęboką ufnością złożoną w Bogu. Wiara, która była bezgranicznym zaufaniem położonym w tym, którego uznali za swojego Boga i za swojego Pana. Wyróżniała ich, tych ludzi wyróżniała wiara, wyróżniało zaufanie, wyróżniało to, że swoją ufność w 100% położyli w kim? W Bogu. Bracie i siostry, czy jest to możliwe w naszym życiu? Czy to jest aż tak wiele? Nie mówimy o tych ludziach w kategorii doskonałości pod każdym względem, ale ten rozdział przedstawia ich w kategoriach niezachwianej ufności, którą składali w Bogu. Bracie i siostry, to jest coś, do czego Bóg nas chce i może doprowadzić i prowadzić w tym kierunku, w tą stronę. Kiedy przeanalizujemy 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, to zobaczymy, że okoliczności, w jakich ci ludzie byli postawieni, nie były łatwe. Oj, okoliczności, w jakich byli postawieni, były wręcz nieraz dramatycznie trudne. Te okoliczności, w których stawiani byli, były wielkim wyzwaniem dla każdego człowieka. Ale ich właśnie wyróżniało to, że właśnie w tych okolicznościach, w tych trudnościach, w tych sytuacjach, które były niemożliwe, potrafili położyć ufność w kim? W Bogu. To ich wyróżniało. Bracia i siostry, myślę, że jest to coś tak bardzo ważnego dla nas dzisiaj, kiedy żyjemy na tej ziemi. Dopóki pielgrzymujemy, dopóki żyjemy, dopóki przychodzi nam się zmagać i walczyć, to chyba niczego tak bardzo nie potrzebujemy, jak właśnie tego, byśmy potrafili Bogu wierzyć, byśmy potrafili Bogu ufać, byśmy potrafili na Nim polegać. Bo jaka jest inna alternatywa? Powiedzcie mi. Albo sami sobie powiedzcie, co pozostaje po drugiej stronie, jeśli nie będzie zaufania, jeśli nie będzie polegania na Bogu, jeśli nie będzie złożenia na Nim swojego życia i odpocznienia w Nim, to co nam zostaje? To zostaje nam zmaganie się z rzeczywistością, która nas przerasta i przeraża w niektórych sytuacjach. A więc, bracia i siostry, to, co wyróżnił tych ludzi, to, co ich właśnie i z tego powodu zdobyli to chlubne świadectwo, to jest właśnie to, że ich serce zostało wypełnione nieprawdopodobną ufnością do Boga. Że ich serce zostało wypełnione bezgranicznym zaufaniem i poleganiem na Nim. Właśnie w takich sytuacjach, które by się wydawały, że są beznadziejne. Sytuacjach, które były bardzo skomplikowane i trudne. Sytuacjach, które mogą budzić grozę i przerażenie. Sytuacjach, które budziły u innych lęk. Pamiętacie młodego Dawida. Można powiedzieć, że czasami ta wiara była taka, może byśmy nazwali to dziecinna. Takie bezgraniczne zaufanie. Może ktoś mi powiedział, że może ta wiara w niektórych sytuacjach była szaleństwem. Ale to się opłacało. Dlaczego się to opłacało? Wiecie dlaczego? Dlatego, że w wierze jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba. Oprócz tych ludzi. Wiecie, kto jest w wierze najważniejszy? Obiekt naszej wiary. Że tak brzydko powiem. Czyli kto? Bóg. To nie chodzi o to, żeby mieć pewność jakąś. Jakąś pewność. To nie chodzi o to, żeby mieć jakieś zaufanie. Każdy z nas jakąś pewność ma. Każdy z nas jakieś zaufanie ma. Tu jest najważniejsze to, że ich ufność, ich pewność była skupiona na właściwej osobie. Że ich ufność była skupiona na osobie Boga Wszechmogącego, który im się w jakiś sposób objawił, który w jakiś sposób do nich przemówił, który w jakiś sposób dał im się poznać. I oni, poznawszy tego Boga, usłyszawszy tego Boga, powiedzieli, jest godny, żeby Mu zaufać. Jest godny, by na Nim polegać. Jest godny, by się Jemu poddać. Jest godny, by się Go trzymać. Jest tego godny. I pozwolili, żeby ten Bóg wypełnił tą pewnością, tą ufnością ich serca. A później pielęgnowali to w swoim życiu. Nie pozwolili okolicznościom wykraść to ze swojego serca. Nie pozwolili zdarzeniom, które się działy, usunąć to z ich życia. Ale zachowywali ją w swoim życiu. I dlatego zdobyli, bracia i siostry, chlubne świadectwo. To w tej wierze najważniejszy jest Bóg. Bo On jest gwarantem, że stanie się to, czego jesteśmy pewni. On jest gwarantem. To On jest gwarantem tego, że słowo, które dał, co zrobi, wypełni. Ci ludzie wiedzieli, że jeżeli Bóg coś powiedział, jeżeli Bóg złożył obietnicę, to co? To słowa dotrzyma. Bracia i siostry, czy my mamy taką ufność, że Bóg dotrzyma słowa? Bóg nie jest człowiekiem. Bóg nie jest taki jak my. Wiecie, gdyby Bóg był do nas podobny, oj, smutny nas los. Bóg jest właśnie tym, który jeśli złożył obietnicę, to ją co zrobi? Dotrzyma. On słowa dotrzyma. Bracia i siostry, i ci ludzie usłyszeli od Boga. Usłyszeli od Boga, zaufali, położyli w Nim ufność i co? I się nie zawiedli. I się nie zawiedli. Spróbujmy chociaż wspomnieć na przykład takiego Noego. Noego, któremu Bóg powiedział, że ześle potop na ziemię. I powiedział mu, i dał mu plan, i powiedział mu, musisz zbudować wielki okręt na środku lądu, gdzie w ogóle nie ma ani morza, ani rzeki, ani nic. Rozumiecie? Budować stocznię tam, gdzie nie ma wody. Ja nie znam takiego projektu drugiego, żeby na przykład ktoś stocznię w Krakowie, chyba że taką do budowania takich stateczków na Wisłę, no nie? Ale żeby ktoś okręty budował, takie dalekomorskie budował w Krakowie. No buduje się albo w Gdańsku, albo tam, gdzie jest po prostu morze. A Noe zaczął wznosić potężny, potężny okręt na środku ziemi, gdzie nie było żadnego morza w pobliżu. Bo wiecie, co Bóg powiedział? Bo Bóg powiedział, że tak będzie padać, że tam będzie morze. To tak jakby nam Bóg powiedział, że w Krakowie będzie morze tutaj. Za oknem będziemy mieli morze. I Noe 120 lat swego życia poświęcił. Pomyślmy, 120 lat swego życia poświęcił na budowanie tego okrętu z całą swoją rodziną. Dlaczego? Dlaczego on to robił? Wyobraźcie sobie, czy ktoś z nas poświęciłby jakąś tam tyle lat, żeby budować wielki okręt w Krakowie. Wiecie, bo Bóg mu powiedział jedną rzecz, że ześle potop na ziemię. I co zrobił Noe? Uwierzył Bogu, że tak będzie. On mu uwierzył. I co to jest wiara? Czym się cechuje wiara? Wiara cechuje się tym, że człowiek przyjmuje słowo, które mówi Bóg do swego życia i jest całkowicie pewny, że to słowo, co się zrobi z nim, wypełni się, wykona się, że to słowo stanie się. I człowiek swoje życie podporządkowuje pod to, co zostało powiedziane, podporządkowuje swoje życie. To teraz i to słowo determinuje jego działanie. To słowo determinuje to, co zostało powiedziane. To słowo determinuje jego sposób postępowania, jego styl życia. Jego w ogóle cały światopogląd jest skierowany przez to, co zostało powiedziane. To staje się najważniejsze. A wiecie, ile było ludzi, którzy pukało się po głowie, przechodząc koło Noego i jego rodziny? Jak wytrzymać taką presję? Jak wytrzymać? To jedyny Noe wygląda na szaleńca. Ale prawda była zupełnie inna. On wiedział, co powiedział Bóg. I on wiedział, jaka będzie przyszłość. I on wiedział, że Bóg wypełni to, co powiedział. A czy pamiętacie Abrahama, inną postać z tego 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków? Abrahamowi Bóg powiedział, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morza. Piasek na brzegu morza. Abraham starzeje się i co? I nie ma? Nie ma. Ze swoją żoną, prawowitą Sarą, nie mają potomstwa. A Bóg powiedział Abrahamowi, twoje potomstwo będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morza. I teraz jak sobie z tym poradzić? No gdy miałem lat 70, to jeszcze ufałem. Gdy miałem lat 80, to jeszcze miałem nadzieję. Gdy miałem lat 80, to myślałem, że cud może się zdarzyć. Ale ja już mam 100 lat. A Sara? Co myślała jego żona, która także przyjęła tę obietnicę do swojego życia? Bracia i siostry, i później możemy przeczytać, dlaczego Abraham jest na tej liście bohaterów wiary, a najlepiej nam to odda list do Rzymian, 4 rozdział, od 18 wersetu czytamy. Abraham wbrew nadziei, wbrew wszystkiemu, wbrew temu wszystkiemu, co pokazywały okoliczności, co pokazywało życie, co mówili ludzie, wbrew wszystkiemu, co działo się, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Uwierzył zgodnie z tym, co powiedział Bóg. Zaufał temu, co Bóg przekazał. Zaufał słowu, które Bóg skierował do niego. Dalej jest powiedziane, i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mające około 100 lat oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Bracia i siostry, czy nie chcemy tak? Czy nie chcielibyśmy, żeby to wypełniło nasze serce? Nie jakieś inne sprawy zajęły nasze serce. Nie jakieś inne pragnienia zajęły nasze serce. Nie jakieś inne dążenia zajęły nasze serce, ale żeby nasze serce zostało wypełnione tym, że mamy niezachwianą ufność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc co? I wypełnić, ja bym chciał tak żyć. To jest wyzwanie dla mojego serca, aby moje serce było przepełnione tym rodzajem ufności, że cokolwiek Bóg powiedział, cokolwiek obiecał, cokolwiek do mnie dotarło w mocy Ducha Świętego, że Bóg to wypełni, nawet gdyby wszyscy mówili, koniec. Fakty są inne. Sara już nie może mieć dzieci. Takie są fakty. Abraham, weź w końcu otrzeźwiej. Czyż nie było takich doradców? A czyż my nie mamy takich doradców? Przejdzie ci, synku. Macie siostry, to jest właśnie to, o to toczy się walka, co wypełnia twoje serce. Co wypełnia moje serce. A Sara, 11 werset nam mówi, że przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia. Kobieta, która już nie mogła począć. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku. I to jest piękne, co teraz jest powiedziane o Sarze. Ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przyjacielu, czy twój Bóg jest naprawdę godny zaufania? Czy potrafię w moim życiu udowodnić, że mój Bóg jest godny tego, żeby Mu zaufać? Czy moje życie poświadcza to? Czy moje życie udowadnia to, że ja naprawdę zaufałem Jemu? Bo jak powiedziałem, bo jeśli nie będzie zaufania, to co będzie? To będzie działanie na własną rękę. Tak albo tak. Jeśli nie będzie zaufania Bogu, to będzie lęk i panika. Jeśli nie będzie zaufania Bogu, to będą szereg kompromisów, które pojawiają się w naszym życiu. To będzie wybieranie tego, co łatwiejsze. To będzie wybieranie tego, co sprawi mi, co będzie mniej wymagające dla mnie. Albo jak ktoś to pięknie powiedział, płynięcie z prądem. I do tego jeszcze powiedział takie zdanie, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem, a żywe ryby walczą z prądem. Płyną w różną stronę i pod prąd i po prostu cieszą się tym faktem, że płyną, że pływają. Bracia i siostry, a więc jeśli nie będzie zaufania, to będzie życie wypełnione kompromisami. A jeżeli będzie zaufanie złożone w Bogu, to będziemy się trzymać tego, co On obiecał. I bracia i siostry, jeszcze jedną postać, jak już taki robię szybki, telegraficzny przegląd osób występujący w rozdziale 11 listu do Hebrajczyków, to może jeszcze chcę zwrócić Wam uwagę na Mojżesza. Dlatego, że my często widzimy w nim tego wielkiego przywódcę. Widzimy tego, który prowadzi naród izraelski z Egiptu do ziemi obiecanej. Widzimy te 40 trudnych lat na pustyni i widzimy, że Mojżesz mimo wszystko daje rady, chociaż wszystko mówi, że nie powinien. Ale zanim to miało miejsce, jest jeszcze powiedziane coś o Mojżeszu, co jest godne zauważenia. Mianowicie w 24 i 5 wersecie tego rozdziału jest powiedziane: przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. To jeszcze było w Egipcie. To jeszcze było zanim Mojżesz opuścił Egipt. Co? Można powiedzieć tak, że Mojżeszowi przytrafiło się w życiu to, o czym marzy większość ludzi na tej ziemi. Mojżeszowi przytrafiło się to, że urodził się jako niewolnik i zaadoptowała go córka Faraona. Kto by tak nie chciał? Dzięki temu stało się to, że bez wysiłku zdobył bogactwo, zdobył pozycję, zdobył uznanie, zdobył wykształcenie, należał do najściślejszej elity Egiptu. Ot tak, zwykły los. Jednemu się udaje, drugiemu się nie udaje. Mojżesz miał to niezwykłe zdarzenie, że jako niewolnik znalazł się na tronie. Praktycznie tam przy tronie znalazł się w najwyższych tych elitach Egiptu. Miał wszystko, co jest potrzebne, aby się cieszyć życiem. Miał wszystko. I Mojżesz, dlatego że zaufał Bogu, wyrzekł się tego wszystkiego. Odrzucił to, co jest przedmiotem pożądania. To, co jest zabieganiem wielu współczesnych ludzi. To, co często jest także chorobą chrześcijan. Mojżesz, mając to pod ręką, to było jego, mógł tym dysponować. Mojżesz powiedział, że on tego nie chce. Dlaczego? Bo dla niego ważniejsze było to, co w jego serce włożył Bóg. On powiedział, wolę być niewolnikiem, ale z moim ludem, niż księciem Egiptu, ale oddzielonym. Bracia i siostry, wiara i ufność, która była w Mojżeszu, spowodowała, że odrzucił Egipt, odrzucił zaszczyty, odrzucił rozkosz grzechu i postanowił wypełniać Bożą wolę. Do tego też jest potrzebna wiara. Ojejku, jaka jest wiara wielka do tego potrzebna. To jest wiara. To jest zaufanie, że to jest to właśnie moje powołanie, że to jest ta moja droga. Nie pójście tak jak wszyscy, nie pójście tak jak inni podpowiadają, ale pójście tą drogą, którą Bóg wyznaczył dla tego człowieka. I podsumowując, bohaterowie wiary, bracia i siostry, to ludzie tacy jak my. To ludzie z krwi i kości. To ludzie, którzy cechowali się i bardzo pozytywnymi cechami, i ludzie, którzy mieli swoje słabości. Co ich wyróżniło? Wyróżniło ich to, że ich serce, że tak powiem, opanowało zaufanie do Boga. Że ich serce zostało przepełnione ufnością i poleganiem na Bogu bez zastrzeżeń i w każdych okolicznościach. I trzecia rzecz, że to opierało się o osobę Boga, który jest godzien tego, aby Mu zaufać, aby Mu wierzyć. Wniosek? Jaki jest wniosek dla nas? Jakie jest zastosowanie dla nas? Powiem tak. Rozerwij swoje serce. Pozwól, żeby ta sama ufność zamieszkała w tobie. Czy myślicie, że Bóg czegoś innego chce dla mnie i dla ciebie? Bóg chce, żebyś Mu ufał. Bóg chce, żebyś Mu wierzył. Bóg chce, żebyś na Nim polegał. Bóg chce, abyś się Go trzymał. Bóg chce, abyś za Nim podążał. A powiem tak, wielka za to nagroda. Wielka za to nagroda. Powstajmy do modlitwy, bracia i siostry. Powstajmy, żeby razem spędzić czas w modlitwie. Halleluja. Dzięki Ci, Panie.